Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Kościół musi być obecny także w internecie, wskazuje papież. Potrzeba ludzi, którzy w przeciwności świata wniosą nadzieję i uśmiech Boga, przypomina Franciszek w orędziu na Dzień Chorego. Pogarsza się sytuacja chrześcijan w Pakistanie i Sri Lance. 7 grudnia zapraszam na wieczorne aktualności. By doprowadzić do osobistego spotkania z Chrystusem, nie wystarcza internet, ale Kościół musi i tą drogą docierać do ludzi, zwłaszcza młodych, wskazał Franciszek uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Obradowała ona w tych dniach pod hasłem Głosić Chrystusa w epoce cyfrowej.
Najważniejsza z możliwości, jakie daje komunikacja cyfrowa, dotyczy głoszenia Ewangelii. Na pewno nie wystarcza zdobyć kwalifikacje technologiczne, choć są one ważne. Przede wszystkim trzeba spotkać ludzi rzeczywistych, często zranionych czy zagubionych, aby dać im prawdziwe motywy nadziei. Głoszenie Ewangelii wymaga autentycznych, bezpośrednich relacji ludzkich, by doprowadzić do osobistego spotkania z Panem. Dlatego internet nie wystarcza. Technologia nie jest tu dostateczna. Nie znaczy to jednak, żeby obecność Kościoła była bezużyteczna. Przeciwnie, trzeba być obecnym, zawsze zachowując styl ewangeliczny w tym, co dla wielu młodych stało się swego rodzaju środowiskiem życiowym.
Kościół rozpoznaje w chorych szczególną obecność cierpiącego Chrystusa, pisze o tym papież Franciszek w przesłaniu na Światowy Dzień Chorego. Obchodzony on jest w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
W przesyconym nadzieją przesłaniu Ojciec Święty przypomina, że wprawdzie Bóg nie wykluczył z ludzkiego życia choroby i cierpienia, przemienił je jednak. W naszym cierpieniu jest cierpienie Jezusa. Wraz z nami dźwiga On Jego ciężar i nadaje Mu sens, pisze papież, podkreślając, że gdy Syn Boży został wywyższony na krzyżu, pokonał samotność cierpienia. Z Jego zmartwychwstania wypływa nasza odwaga do stawienia czoła wraz z Nim wszelkim trudom i przeciwnościom losu. Franciszek przypomina, że współczesny świat potrzebuje miłosiernych Samarytan, którzy z delikatnością towarzyszą ludziom chorym oraz wnoszą nadzieję i uśmiech Boga w przeciwności naszego świata.
Pakistan zaostrza kary za tak zwane bluźnierstwo przeciwko Mahometowi i obrazę Koranu. Do tej pory za to przestępstwo groziło najwyżej dożywocie, teraz ma to być wyłącznie kara śmierci. Decyzję w tej sprawie podjął Sąd Federalny do Spraw Szariatu.
Wyrok ten wzbudził duże obawy wśród mniejszości religijnych zamieszkujących Pakistan. Przypominają one, że ustawa o bluźnierstwie od lat nazywana jest tak zwanym czarnym prawem, ponieważ ma niewiele wspólnego ze sprawiedliwością, a służy głównie do wyrównywania prywatnych rachunków. Jej ofiarami niejednokrotnie padali ludzie ubodzy, osoby upośledzone umysłowo, a nawet dzieci. Szacuje się, że od 1986 roku do 2009 z tego paragrafu skazano 964 osoby. Wyznawcy Chrystusa przypominają w tym kontekście, że odkąd u władzy ponownie jest premier Sharif, dochodzi do coraz większej islamizacji Pakistanu, między innymi przez zaostrzanie zasad muzułmańskiego prawa szariatu.
Wzrasta liczba ataków przeciwko mniejszościom religijnym w Sri Lance. Na celowniku znajdują się szczególnie wspólnoty chrześcijańskie. Do tej pory ten kraj, którego większość mieszkańców wyznaje buddyzm, był przedstawiany jako przykład dobrego współżycia ludzi różnych religii.
Na zmianę w ostatnim czasie tej tendencji wskazuje Krajowy Sojusz Chrześcijan Ewangelikalnych. Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ liczba ataków na chrześcijan w ciągu minionego roku wzrosła aż dwukrotnie. Dochodziło do napadów na kościoły, podpalania domów duchownych, pogróżek pod adresem księży i brutalnych pobić wyznawców Chrystusa. Sojusz zwraca uwagę, że za atakami niejednokrotnie stoją buddyjscy mnisi, dążący do zachowania buddyjskiej tradycji kulturalnej Sri Lanki. Niepokojący jest fakt, że w obliczu narastania nietolerancji i wzrostu przemocy na tle religijnym, władze Sri Lanki pozostają obojętne, nie robią praktycznie nic, by chronić przedstawicieli mniejszości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
7 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Gościem naszego programu będzie kardynał Willem Jacobus Eich, arcybiskup Utrechtu i przewodniczący Episkopatu Holandii. Będziemy z nim rozmawiać o głębokim kryzysie Kościoła w tym kraju oraz o próbach jego przezwyciężenia. Kardynał Eich przebywa w Rzymie w związku z wizytą ad limina holenderskiego episkopatu. Zapraszamy. Dobiegła końca wizyta ad limina apostolorum biskupów z Holandii. W poniedziałek papież Franciszek przyjął wszystkich 14 niderlandzkich hierarchów. Katolicyzm w Holandii wyznaje niespełna 1/4 mieszkańców, jednak tamtejszy kościół nękany jest od lat przez zjawiska społeczne towarzyszące sekularyzacji. Spada liczba praktykujących, ubywa kapłanów przy stagnacji powołaniowej oraz stale utrzymującym się zjawisku występowania z kościoła wśród polemik doktrynalnych i nagłaśnianych skandali obyczajowych. Do trudności tych nawiązał w swoim przemówieniu papież, wyrażając uznanie dla holenderskich biskupów za ich posługę w tej niełatwej rzeczywistości. Zachęcił ich do spoglądania z nadzieją na pewne znaki odrodzenia wiary w ich kraju oraz do umiejętnego odpowiadania na duchowy głód, jaki odczuwa współczesny człowiek. Nie można rezygnować z formowania sumień w tym, co dotyczy wyzwań moralnych i społecznych, zaznaczył. Nie chodzi przy tym o prozelityzm, ale o przyciąganie ludzi mocą świadectwa wiary i miłości, korzystając w tym względzie z bogatej spuścizny niderlandzkiego katolicyzmu. Franciszek wskazał też na potrzebę rewitalizacji życia kościelnego przez wspieranie powołań kapłańskich, organizowanie adoracji eucharystycznych oraz wychodzenie naprzeciw tym, którzy stoją z daleka od wiary. Tyle o papieskim spotkaniu z holenderskimi biskupami. A jak w rzeczywistości wyglądają realia holenderskiego kościoła? Rozmawialiśmy o tym z kardynałem Willemem Eichem, arcybiskupem Utrechtu i przewodniczącym Episkopatu Holandii. Posłuchajmy.
Kościół katolicki w Holandii przeżył wielkie odrodzenie na przełomie XIX i XX wieku, do tego stopnia, że wyprzedził pod względem liczebnym wspólnoty protestanckie. Dziś katolicy stanowią zaledwie 24% społeczeństwa i stale ich ubywa. Co liczby mówią nam o kościele katolickim w Holandii?
Sono due tipi di cifre riguardanti.
Istnieją dwie różne statystyki dotyczące liczby katolików w Holandii. Jedne pochodzą z Kościelnego Urzędu Statystycznego i opierają się na metrykach chrzcielnych. Wynika z nich, że niemal 25% Holendrów to katolicy. Inne dane podaje Państwowy Urząd Statystyczny, który opiera się na spisach ludności, na deklaracjach, które składają sami mieszkańcy kraju. I w tej drugiej statystyce katolików jest o wiele mniej. W 2010 roku niespełna 16%. Przypuszczamy, że w 2020 roku będzie nas około 10%. W tym też roku islam stanie się drugim, najliczniejszym wyznaniem religijnym w Holandii. Protestantów będzie wówczas około 5%. Kościół protestancki przeszedł proces sekularyzacji już w pierwszej połowie XX wieku. Katolicy poddali się sekularyzacji dopiero począwszy od lat 60., ale już w latach powojennych pojawiały się problemy z wiarą. Wielu katolików zachowywało jeszcze więź społeczną z Kościołem, ale nie akceptowało jego nauczania. Wiara nie miała wpływu na ich codzienne życie.
A zatem słabe wyniki liczbowe są wynikiem wcześniejszych procesów osłabienia jakości wiary?
Ważnym świadkiem tego procesu jest Jan Paweł II. W młodości studiował on w Lowaniu, w Belgii. Podróżował wówczas również do Holandii. W swoim dzienniku odnotował, że podziwia struktury kościoła w Holandii, jego sprawną organizację, ale zauważył też, że u holenderskich katolików brakuje modlitwy, życia duchowego, osobistej relacji z Chrystusem.
W jaki sposób odpowiadacie na ten kryzys?
Purtroppo dobbiamo spendere adesso molto tempo e molto attenzione.
Niestety potrzeba teraz wiele czasu i uwagi, by odbudować i zreorganizować nasz kościół. Na przykład w mojej diecezji musieliśmy łączyć parafię. 326 parafii w 49 bardzo dużych. W każdej z tych parafii jeden kościół został wybrany na ośrodek eucharystyczny. Brakuje kapłanów, by sprawować Eucharystię w każdym kościele, więc niedzielne i świąteczne msze sprawuje się tylko w tych wybranych kościołach. W pozostałych jest liturgia słowa, czy jedynie zwykła modlitwa. W ten sposób kładziemy akcent na Eucharystię jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Mamy nadzieję, że te centra eucharystyczne przyciągną wielu ludzi. W niektórych parafiach już tak się dzieje. W innych ta tendencja jest dopiero w stadium początkowym. Musimy też niestety zamknąć wiele kościołów. Do 2020 roku zamkniemy 1/3 kościołów, a 2/3 przed 2025 rokiem. Tego procesu niestety nie możemy już powstrzymać. Brakuje katolików i brakuje środków finansowych. Kościół w Holandii utrzymuje się wyłącznie z darów wiernych. A wierni są hojni, ale jest ich coraz mniej. Moja archidiecezja w latach 2008-2009 znajdowała się niemal na krawędzi bankructwa. Musiałem zrobić wiele cięć, aby uchronić się przed bankructwem. Ale mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać owe centra eucharystyczne, w których gromadzi się piękna wspólnota wiernych i które mogą być punktem odniesienia, miejscem, gdzie głosi się wiarę w sposób pełny, a nie wybiórczy, gdzie pobożnie sprawuje się liturgię. Trzeba pamiętać, że my w Holandii przeszliśmy przez bardzo smutny okres liturgii eksperymentalnych, nieważnie sprawowanych Eucharystii, celebracji alternatywnych. Teraz bardzo szybko powracamy do zdrowia. Wiernych pozostało bardzo mało, ale jakość, by tak powiedzieć, jest bardzo wysoka. Ci, którzy pozostali, mają silną relację z Chrystusem, modlą się, interesują się wiarą, traktują ją na poważnie. Dla nas jest to znakiem nadziei i wierzymy, że te centra, o których mówiłem, centra eucharystyczne, staną się zaczynem nowego kościoła w naszym kraju.
A zatem wierni świeccy odgrywają istotną rolę w tym procesie odbudowy kościoła?
U nas rady parafialne mają wielkie kompetencje. Restrukturyzacja parafii jest ich udziałem. Również świeccy prowadzą modlitwy tam, gdzie nie ma kapłanów, ale i tu sytuacja się zmienia. Dziś mamy jeszcze wielu pracowników duszpasterskich. Są to świeccy, którzy mają takie samo wykształcenie co księża. Są oni dobrze opłacani, tak jak nauczyciele akademicy. Jednakże ze względu na brak środków finansowych, już niebawem nie będzie można tego kontynuować. Myślę, że za 10 lat nie będziemy mieć już takich pracowników duszpasterskich. Teraz musimy zabiegać o przygotowanie świeckich wolontariuszy. Niektóre diecezje prowadzą już dla nich specjalne kursy formacyjne. W mojej archidiecezji taka formacja rozpocznie się w przyszłym roku. Głównym zadaniem tych świeckich wolontariuszy będzie katecheza w parafiach. Innym, bardzo ważnym programem duszpasterskim jest przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa. W niektórych diecezjach istnieje osobny sektor duszpasterstwa przeznaczony dla rodzin. U nas, w mojej archidiecezji, prowadzimy holenderską wersję tzw. spotkań małżeńskich. Na razie są to spotkania wyłącznie przygotowujące do zawarcia małżeństwa, ale w przyszłości zamierzamy organizować też spotkania dla samych par małżeńskich, zwłaszcza dla tych, które doświadczają pewnych trudności i potrzebują pomocy ze strony innych małżeństw katolickich. I muszę powiedzieć, że takie małżeństwa, które rzeczywiście żyją wiarą i w pełni akceptują nauczanie Kościoła, są wielką pomocą dla innych małżeństw, ale też wielkim wsparciem dla naszego duszpasterstwa. Bo księży jest mało. Nawet jeśli zabiegamy o nowe powołania, w mojej diecezji zauważamy nawet lekki wzrost powołań. Ale jest pewne, że w przyszłości będziemy potrzebować świeckich, niewzruszenie wiernych Kościołowi. I to od nich będzie wiele zależało.
Jak w tym kontekście zostało przyjęte ogłoszenie synodu biskupów o rodzinie?
Muszę powiedzieć, że wielu przyjęło to z entuzjazmem. Wielu też błędnie zrozumiało, że ogłoszone zostało jakieś referendum w sprawie rodziny. W ślad za sekretarzem generalnym synodu jasno oświadczyliśmy, że nie to jest celem. My przesłaliśmy kwestionariusze do wszystkich kapłanów, diakonów i pracowników duszpasterskich, prosząc ich, by przeanalizowali je w naradach parafialnych. Poprosiliśmy ich jednak o poufność, by nie publikowali odpowiedzi, abyśmy to my mogli przesłać się do synodu biskupów. Tym niemniej niektórzy opublikowali pytania również w internecie. Sprawa ta budzi wielkie zainteresowanie. Trudno się dziwić. Mamy dużo par, niemal 1/4, które żyją bez sakramentu. Jest mało, coraz mniej sakramentów małżeństwa. W 2004 roku było ich jeszcze ponad 6 tysięcy. Dziś jest ich o połowę mniej. To nam pokazuje, że duszpasterstwo rodzin musi być priorytetem w naszym kraju. I taki jest też cel tego synodu, który ma się zastanowić nad duszpasterstwem, a nie nad zmianą nauczania. Jest to bardzo pilne w całej Europie Zachodniej.
A jak wygląda obecność Kościoła w życiu publicznym? Czy Kościół uczestniczy w głośnych debatach etycznych waszego kraju?
Istnieje bardzo silna tendencja również ze strony rządu, który jest u nas bardzo laicki, by tolerować religię, owszem, ale wyłącznie w stricte prywatnym życiu obywatela, w czterech ścianach jego domu. W żadnym wypadku nie w przestrzeni publicznej. Państwo głosi, że opiera się na wartościach neutralnych, ważnych dla wszystkich. Jednakże również te tak zwane wartości neutralne nie są w istocie neutralne, ale opierają się na pewnej filozofii życia. Tym niemniej Kościół w Holandii nie daje się upokorzyć. Wielokrotnie wyrażaliśmy naszą katolicką wizję na różne tematy, zwłaszcza w odniesieniu do legalizacji eutanazji. Ja sam w ramach episkopatu zajmuję się bioetyką, bo to wynika z mojego wykształcenia. Jestem bowiem lekarzem, studiowałem też teologię moralną. Sam więc wielokrotnie wypowiadałem się na ten temat, zarówno na forum naukowym, jak i w mediach publicznych. Staramy się więc, by było o nas słyszeć, a zatem głos Kościoła jest obecny.
Jak postrzega ksiądz kardynał przyszłość Kościoła w Holandii?
Ja non sono un profeta, però possiamo prevedere che la Chiesa in Olanda.
Nie jestem prorokiem. Można jednak przypuszczać, że Kościół w Holandii będzie kościołem małym. Nie mamy już tak wiele kościołów, ale mam nadzieję, że te kościoły, które utrzymamy, zwłaszcza w centrach wielkich miast, będą ośrodkiem żywej wspólnoty wierzących. Jak już powiedziałem, jakość wiernych wzrasta, nawet jeśli jest ich coraz mniej. Ci wierni, którzy pozostali, zwłaszcza młodzi, bardzo poważnie traktują wiarę, interesują się nią, modlą się, chcą się angażować jako wolontariusze. Poważnie też traktują swą relację z Chrystusem, żyją tą wiarą. W poprzednich pokoleniach uważano, że wiara powinna się wyrażać przede wszystkim w tak zwanej diakonii, w miłości, w postawie względem innych. To prawda. Ale niezbędne jest również konkretne świadectwo o Ewangelii, świadectwo wobec tego świata. Przezwyciężyliśmy już tragiczną polaryzację, która począwszy od lat 60. ubiegłego wieku aż do lat 90. wyrządziła ogromne szkody Kościołowi w naszym kraju. To napięcie jeszcze całkiem nie zniknęło, ale być może już za 10 lat katolicy w Holandii będą żyli w jedności, tak jak dawniej. A kiedy wewnątrz Kościoła będzie jedność, silniejsze też będzie nasze świadectwo. Taka jest moja nadzieja i wiem, że ta nadzieja ma silne podstawy.
Mówił kardynał Willem Eijk, arcybiskup Utrechtu i przewodniczący Episkopatu Holandii.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.